Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa najserdeczniej, zapraszam na K3. Bardzo się cieszę na to spotkanie, ogromnie. Takie spotkanie wyjątkowo wyjątkowe. Zawsze się staram, żeby tak było, a tym razem ta wyjątkowa wyjątkowość polega na tym, że mamy do czynienia jeszcze z wyjątkowymi książkami. Proszę Państwa, są dostępne wreszcie książki Marii Montessori. No, niby znamy tę metodę. Niby, podkreślam, bo o tym jeszcze będzie mowa. Najczęściej mamy do czynienia z takim, tak jakby Montessori albo Montessori z wkładką, ale to nie tylko to. Metoda metodą, ale ważna jest także filozofia, wizja. Bez tego ta metoda jest zupełnie niezupełna. Myślę, że to jest rzecz rewolucyjna, czasami obrazoburcza, takie armaty ukryte w kwiatach. Posłuchajcie, zapraszam. Spróbujmy. No dobrze, to
jak,
teraz
jak bardzo blisko muszę być.
Kapitalnie.
Tak, jest dobrze? Ciągle się wiercę.
Co pani powie? No nie mogę się doczekać tej rozmowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sylwia Kamarda przyjechała z Poznania. Jestem w ogóle zaszczycony i przeszczęśliwy, żeby rozmawiać o Marii Montessori. Pani jest redaktorką naukową cyklu książek Montessori, które się właśnie ukazują. Z 10
tak,
albo więcej.
Biblioteka Montessori. Pracuję teraz nad pozycją numer 14.
Po nocach?
Tak.
Pani uczy dzieci tą metodą?
Na co dzień uczę dzieci w szkole. Nocami prowadzę działalność naukową.
Warto było tyle życia poświęcić temu?
Zdecydowanie tak. Kiedy dostaję słowa podziękowania za to, że Maria Montessori wreszcie jest dostępna w języku polskim, jawi się przede mną wielka skala tego dzieła, o której w ogóle nie myśleliśmy na początku z PWN-em, z panią Aleksandrą Małek. To są setki, tysiące godzin już chyba w perspektywie tych lat.
I tyle noc zerwanych. Tak. Przy czwórce dzieci, no to naprawdę coś.
To jest mój wkład, moje kosmiczne zadanie do wykonania.
No, będziemy też o tym rozmawiali, bo to jest właśnie wizja Marii Montessori. Te książki są po raz pierwszy po polsku właściwie. To jest wielkie wydarzenie.
Zdarzyły się dawno temu domy dziecięce. Był taki przekład. Niektóre ośrodki treningowe tłumaczyły na własny użytek z różnych innych języków, natomiast my wzięliśmy sobie za punkt honoru, żeby tłumaczyć z oryginału lub jak najbliżej oryginału. Mhm. Niektóre z tych dzieł nie są pisane ręką Montessori, są zbiorem zapisów studentów, którzy uczestniczyli w wykładach. Ale AMI, Association Montessori International, bardzo dba o to, żeby te teksty były jak najbliżej tej myśli.
Mnie się wydawało, że coś wiem o tej metodzie. Chociaż to chyba też jest mylące, o niej też porozmawiamy, mam nadzieję. Zacząłem te książki czytać, chyba z 5 na razie. Jestem zdumiony tym, nawet momentami zachwycony. Tam jest wizja, to nie tylko metoda, ale też wizja i misja, kosmiczne zadanie tam się pojawia. Ale też to jest fenomenalnie napisane, czy też powiedziane, bo tak jak pani powiedziała, czasami to są wykłady, transkrypcja. Z pasją, obrazy, metafory. To jest niesamowita lektura po prostu.
Cieszę się, że taki jest odbiór
tych
dzieł.
Ja
tutaj ogromne ukłony także dla naszego zespołu redaktorskiego, dla tłumaczy. Owszem, i miała talent Maria Montessori do tego, żeby przemawiać publicznie i myślę, że jej dziesiątki lat doświadczeń, także w obronie metody i jej pracy, wystąpień publicznych, dało jej wspaniałe przygotowanie do tego, żeby tak klarownie swoją myśl wyrażać. Żywe, odzwierciedlające jej charakter, bardzo specyficzny język. Łatwiej nam to wychodzi z publikacjami z włoskiego. Zauważyłyśmy z panią Luizą, że...
Panią Luizą?
Tak, z tłumaczką z włoskiego.
Jak się nazywa?
Luiza Krolczuk. Zauważyłyśmy, że ten język wręcz płynie, a ona ma tak niesamowity fach w ręku, że mam wrażenie, jakby się urodziła do tego, jakby to jej kosmicznym zadaniem było tłumaczenie Marii Montessori. Naprawdę, z taką łatwością jej to przychodzi.
Żeby dać próbkę tego stylu, ale też żeby już wejść w głąb. Jak to przeczytałem, to mi się zrobiło. Zobaczymy, co się Państwu zrobi. O dzieciach tak pisze. Dzieci są, i dalej, ukrzyżowane na kawałku drewna. A są też gwoździe. Oczy nauczyciela, którego się boją. i który od początku wydobywa strach z duszy dziecka. No to jest ukrzyżowanie Chrystusa.
Tak.
Na kawałku drewna, no to jest ławka szkolna. Niesamowite.
W sekrecie dzieciństwa Maria Montessori już nam otwarcie mówi o tym, że widzi w dziecku Mesjasza. I że to znowu my, jako ludzie dorośli, powielamy dokładnie to samo, co przydarzyło się Chrystusowi.
A powinniśmy, cytat, udać się do dziecka jak trzej królowie, niosąc mu moce i dary, podążając za prawdą nadziei. Mocne rzeczy.
To są bardzo mocne rzeczy. Mogą być czasami uważane za bardzo górnolotne. Niektórzy zarzucają Montessori, że za bardzo wchodzi w taki właśnie mesjanizm. Natomiast wydaje mi się, że każdy rozsądny człowiek, który chociaż na chwilę się pochyli, czy nad takim cytatem, czy po prostu nad sytuacją dziecka, będzie musiał dojść do bardzo podobnych wniosków. Rolą dorosłego w życiu dziecka jest przede wszystkim służyć. I ona tę myśl iteruje we wszystkich publikacjach, we wszystkim, co robiła. I jednocześnie dorosłemu najtrudniej jest być tym sługą dla dziecka. Odłożyć gdzieś na bok swój egoizm, a zobaczyć ponad wszystko interes dziecka, jego potrzeby.
Aha. Przewracam, Państwo słyszą te strony, żeby jeszcze jeden cytat znaleźć. To dorosłych teraz jest. Ktoś, kto był niewolnikiem, nigdy w głębi serca nie będzie wolny. To o nas. I to chodzi o to, żeby stworzyć dzieciom takie warunki, no żeby wyzwolić tę możliwość wyzwolenia, no jeszcze tym językiem powiem, ludzkości.
I to jest możliwe, ale szansa na to leży tylko i wyłącznie w rękach dorosłego. Czyli dorosły musi mieć świadomość swojego zniewolenia, pójdę dalej tą samą myślą, musi zaproponować dziecku zupełnie nowe okoliczności i warunki, bazujące na tej wiedzy, którą mamy. I jej całożyciowa praca to było gromadzenie wiedzy na temat rozwoju dziecka. Nie wydaje mi się, żeby istniała jakakolwiek inna metoda, która tak holistycznie podchodzi do rozwoju, powiem nie tylko dziecka, ale człowieka całościowo. Jest najbardziej bliska i naturze, i zrozumieniu potrzeb rozwojowych, które się na danym etapie życia człowieka kształtują i zmieniają również. Cały czas wyciąga nas z naszej strefy komfortu, bo co dziecko osiągnie jakiś etap rozwoju, my powinniśmy znowu coś zmienić i zaoferować coś kolejnego, nowego. To jest kolejna trudność dla dorosłych, którzy chcieliby pozostać w takim bezpiecznym miejscu, w którym wszystko jest przewidywalne, z fantazją wolności, której może nawet nigdy nie osiągnął przez swoje doświadczenia. Potrzebny nowy dorosły, który ma zaproponować nową edukację, tak aby dziecko w efekcie tych oddziaływań mogło stworzyć nowy świat.
To jest metoda i jest właśnie taka wizja. Misja, bym nawet powiedział, jedno i drugie.
To tłumaczy fenomen metody Montessori. Niektórych fascynują materiały, czyli te zmaterializowane abstrakcje, którymi możemy przedstawiać najmłodszym skomplikowane nawet pojęcia w bardzo prosty sposób. Mam nadzieję, że oddziaływanie tych publikacji na polskiego czytelnika doprowadzi do momentu, w którym więcej osób zacznie pochylać się także nad tym aspektem filozoficznym. Instrumentalne wykorzystanie materiałów na nic się nam zda. Tracimy bardzo ważny aspekt dotykający istoty człowieczeństwa. Nie wychowujemy dzieci, nie kształcimy ich po to, żeby one świetnie liczyły, czytały i pisały. To jest oczywiście jeden z najważniejszych celów edukacji, ale to nie jest nadrzędny cel. Nadrzędnym celem jest umożliwienie człowiekowi zrealizowanie swojego pełnego potencjału, bez zbędnych przeszkód. Potrzebna, sumienna praca dorosłego, ale uwaga, no, nad samym sobą przede wszystkim. Poprzez pracę nad samym sobą pośrednio wpływamy na zmianę warunków życia dziecka. Tam jest koło zamachowe wielkiej zmiany społecznej, globalnej i początek jedności narodów dla Nazione Unica, o której tak chętnie wspominałam.
A jak wielkiej zmiany? Czego ona się spodziewa, oczekuje? Czyli jaki jest potencjał człowieka? No już idźmy w tę stronę, w tę kosmiczną stronę. To jest zmiana kierunku, nie wiem, czy kierunku, praca nad ewolucją człowieka, prawda? Nad zmianą tego, czym jest ludzkość.
Ten kosmiczny cel człowieka. W publikacji Edukacja i pokój.
Tłumaczy, kto to tłumaczy? Olga Siara.
Tak. Mamy przedstawioną i wizję pokoju, wręcz idyliczną, wydawałoby się, że prawie że nieosiągalną. Jako klucz do osiągnięcia pokoju na świecie najważniejsze są dary, które człowiek posiada, serce, które kocha, umysł, który myśli i ręce, które wykonują ich polecenia. Kiedy te trzy elementy działają zespolone, czyli są w harmonii ze sobą, wtedy mamy do czynienia z taką możliwością osiągania tego potencjału. Bez spełnienia tych warunków dziecko nie jest w stanie realizować tego swojego potencjału, zbierać większej ilości doświadczeń, które by dziecko sensownie budowały.
Tu chodzi o podążanie za życiem, za możliwościami, za takimi potencjami, które się otwierają w różnych oknach możliwości rozwojowych. Wcześniej znacznie powiedziane to, co teraz jest mainstreamem już. Po pierwsze, nie przeszkadzać, tak jak to rozumiem, próbuję tak powiedzieć. A po drugie, żeby stworzyć takie środowisko edukacyjne, społeczne, no żeby te dzieci mogły ten potencjał rozwijać, a wobec tego, jak one będą rozwijać, no to i ludzkość je rozwinie, tak? To jest coś takiego, ta główna myśl chyba.
Tak jest i to tak pięknie brzmi, kiedy mówimy o tym ogólnie. Problemy pojawiają się w momencie, w którym mamy tę metodę zaaplikować. Owszem, możemy mówić o nieprzeszkadzaniu dziecku, ale to dziecko musi być znormalizowane. Czyli ono...
Co to znaczy?
Znormalizowane, czyli w pełni harmonijne. To jest dziecko, które miało zaoferowane i porządek, i strukturę, i przewidywalność też swojego dnia, swojego otoczenia, interakcji z dorosłymi. To jest realizacja aspektów, które nazywamy ludzkimi tendencjami rozwojowymi. Pozostawienie dziecka w momencie jego koncentracji, skupienia, jego odkryć, pracy jest niezbędne, kluczowe dla jego dalszego rozwoju i możliwości zdobywania nowych doświadczeń.
I tu się pojawiają takie zdziwienia, bym powiedział, bo ta metoda kojarzy się z wolnością, z indywidualizmem, że to są indywidualiści. Tak. I Montessori też mówi o normalizacji. Jest jedna norma w gruncie rzeczy. To dziwnie brzmi. Mowa jest również o pracy. Ciągle praca, 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 praca. Już mamy pracę po kokardki. Dzieci się powinny uczyć zabawą, a to ona ciągle mówi o pracy. Mówi się o porządku. No to brzmi dziwnie, no nie wiem, to może budzić opór.
Maria Montessori używa słowa praca dla opisania wszelkich działalności dziecka, które służą jego konstruktywnemu celowi, czyli budowaniu siebie. Zatem to, co w powszechnym odczytaniu byłoby zabawą, dla Marii Montessori jest właśnie pracą i ona zdecydowała się na to słowo właśnie po to, żeby dodać znaczenia temu, co dziecko robi, bo to nie miało tej wartości w czasach, kiedy ona dokonywała swoich odkryć. Aspekt definicji jest niezwykle istotny. Tutaj możemy wrócić do tego tematu kosmicznego celu każdego z nas. Czy praca kojarzy nam się z obciążeniem? Męczy nas, zniewala, uniemożliwia realizację chociażby swojej rozrywki? To wtedy rzeczywiście to się nam będzie źle kojarzyć. To będzie miało wtedy taką negatywną konotację. Ale to nie jest wartość, którą Maria Montessori nam proponuje.
Dla oddechu i na temat. Cat Stevens. Gdzie bawią się dzieci?
It's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Well, you roll on roads over fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long and you make them tough, but they just go on and on,
and it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way, but changing day to day. But tell me, where do the children play?
Sylwia Camarda o Marii Montessori.
Ludzkość musi działać spójnie i wspólnie dla osiągnięcia pewnego kosmicznego celu, którego nawet nie jest świadoma.
No właśnie, to jest bardzo ciekawy motyw. Montessori pisze i mówi, właściwie tworzymy jeden naród, tylko że my o tym nie wiemy. Jeszcze się nie połapaliśmy. Musimy zmienić świadomość. To jest jej główna myśl, że żyjemy w nieświadomości, w barbarzyństwie. Cywilizacja materialna jest rozwinięta bardzo dobrze, już wtedy ona o tym pisze, tak. Natomiast nasz postęp duchowy się nie dokonał.
Tego postępu duchowego nie możemy utożsamiać z religijnością, tu bym przestrzegała przed tym.
Chociaż ona bardzo duchowo ten aspekt podkreśla.
Ależ oczywiście, ale ta duchowość nie musi się równać religijności. Może oczywiście i można tę duchowość przez religijność osiągnąć. To zresztą pokazują religie, które jednoczą ludzi ponad granicami.
No ale też robią inne rzeczy.
Oczywiście, więc tu jest właśnie ten dualizm. Piszę o tym w przedmowie do tej najnowszej pozycji Edukacja dla Nowego Świata, że mamy dwa aspekty. Biologiczny, który jest świadomy. My jesteśmy świadomi tego, jaki mamy cel do wypełnienia. Rodzimy się, jemy, żeby urosnąć. Jak urośniemy, osiągamy dojrzałość, rozmnażamy się, kiedy się rozmnożymy. Nasza użyteczność biologiczna się kończy, a następnie oddajemy się do otoczenia. Eufemistycznie można powiedzieć.
I tak słucham tego i trochę mam jednak wątpliwości. No dobrze, w porządku. To ja potem dalej je wyrażę.
Na potrzeby tej rozmowy będę upraszczać. To mamy w miarę już uświadomione, że to w ten sposób wygląda. Natomiast jest też ten aspekt nieświadomości, który wiąże się z perspektywą bardziej geologiczną, tym naszym kosmicznym zadaniem, które mamy do wykonania, którego do końca nie wiemy, jakie jest to nasze zadanie. Maria Montessori sugeruje, że to będzie przekształcanie świata. Człowiek, który funkcjonował w naturze jako jeden z organizmów, jak każdy inny, przekształcił tę naturę do stopnia, w którym nie można już jej nazwać naturą. Ona już traci to znaczenie. I tutaj powstaje wielkie stwierdzenie supranatura, ponadnaturalność.
Ona nie używa tego słowa, które dzisiaj jest powszechnie używane, to znaczy antropocen. Myśmy zrobili antropocen, to już nie jest taka prawdziwa natura, tylko jest jakaś inna natura. Tak samo jak z tą globalizacją. Nie używa tego słowa, ale właściwie ma taką myśl.
Dokładnie tak.
Można słówko tylko? Proszę. Bo to jest z perspektywy wątpliwości, bo pani jest tak zakochana w tej Marii Montessori, jak słyszymy.
Może nie w samej Marii Montessori,
ale
w dziecku,
tak.
Myśli
w tej wizji. Czy naprawdę istnieje coś takiego jak cel kosmiczny? No, życie po prostu jest życiem, ono żyje i tak dalej. Ewolucja też jest czymś takim, że, no nie wiem, dzisiaj się nie uważa, że ona ma cel, tylko po prostu ewolucja jest pewnym procesem.
Ale myślę, że to też zależy od definicji celu, którą przyjmiemy. Punkt docelowy, który trzeba osiągnąć i potem już może nie być nic więcej, czy może celem jest wypełnienie jakiegoś etapu. I tak jak mamy jakieś etapy rozwoju ewolucyjnego życia, tak może człowiek jest jednym z takich etapów i to, co wydaje nam się, że teraz jest osiągnięciem wyżyn wszelkich możliwości i dominujemy na tej ziemi i to my stawiamy warunki, to może my właśnie jesteśmy jednym z tych etapów. Tak, jak koralowce, o których pięknie pisała w Edukacji i potencjale człowieka, które stworzyły coś na kształt globalnego czy właściwie oceanicznego zakładu uzdatniania wody, wykonują swój cel, czy realizują swój cel poprzez po prostu fakt życia.
Druga sprawa to jest ten antropocen. Dzisiaj widzimy, jakie to, co człowiek zrobił, ma straszne konsekwencje dla świata, tak, prawda? To przekonanie, że jesteśmy panami świata i paniami, no wszystko nam wolno, mówiąc krótko. I mamy alibi w postaci Biblii, w każdym razie pewnych interpretacji tej Biblii, w pewnych interpretacjach ewolucji i tak dalej, wolno i koniec. I robimy, co chcemy. A Maria Montessori pisze wielokrotnie o tym, że jesteśmy, używa takiego języka, zdobywca. Człowiek jest zdobywcą, panuje. No, że my jesteśmy władcami. No niby z jakiej racji? To nasze władztwo bardzo dużo rzeczy spowodowało złych.
Ona zawsze nam pokazywała każdą myśl z dwóch perspektyw. Mhm. Nigdy nie mówi o wolności, nie poruszając tematu odpowiedzialności. Mhm. I vice versa. Człowiek włada ziemią. My możemy patrzeć na to z tej perspektywy. Ale jej założenie na pewno nie było ukierunkowane tylko w jedną stronę. Gdyby chciała, żebyśmy myśleli w taki patologiczny sposób o człowieku i tylko taki biologiczny, nie zaproponowałaby nam tego drugiego aspektu. Owszem, człowiek w jakimś sensie włada, ale to właśnie w tym jest narzędzie edukacji, żeby człowiek miał świadomość skali swojego działania, swojego władania. Właśnie dlatego jest potrzebna edukacja, która nam pokaże, że jeżeli ja mam jakieś prawa, to znaczy, że także ciążą na mnie obowiązki. W szkole mamy piękną prezentację, jedna z pierwszych prezentacji wielkich historii, którą opowiadamy, to jest Czarna Wstęga. Rozwijamy bardzo długi kupon materiału. Kiedy Maria Montessori pokazywała tą prezentację w Indiach, to on miał chyba z 300 metrów i jechali jej pomocnicy na rowerze i rozwijali z takiej wielkiej beli ten materiał, podczas gdy ona opowiadała historię tworzenia się Ziemi i warunków na niej do przywitania życia. Mamy te 40 metrów materiału, tą czarną wstęgę rozwiniętą. Prawie, że już na końcu się pojawia cieniutki czerwony paseczek. Ten czerwony paseczek w perspektywie tych 40 metrów to jest długość bycia człowieka na Ziemi. Różne formy życia pojawiały się na Ziemi i ginęły w różnych nieokreślonych bliżej warunkach. Na przykład trylobity, które królowały, a po których teraz znajdujemy tylko ślady ich odbitek w kamieniu. Nie wiemy, czy taki los nie spotka człowieka.
No i właśnie, ale chodzi mi o to, żeby, za przeproszeniem, człowiek tego nie spieprzył. A to robi. Pani powiedziała tej jak to się nazywa?
Supranatura.
Tak? Coś mamy zrobić. No, trzymajmy się tego, że jest ta misja, że mamy ten cel, misję kosmiczną. Po co kształcić te dzieci w ten sposób? Po co ta metoda? Po co to wszystko?
No ta metoda wynika z tych przymiotów człowieka, z tych trzech darów, o których wspomniałam wcześniej. Mhm. To serce, które kocha, które to odmieniło losy człowieka. Człowiek mógł tak wyewoluować, dlatego że spotkał się z miłością. I to w różnych aspektach religii również się przejawia. Chociażby w hinduizmie, którym była zafascynowana w tym okresie internowania.
W czasie wojny.
Tak, pojechała na kurs, a została na kilka lat. Tam pojawia się taka myśl, że zwierzę, które otrzymało miłość, może reinkarnować do człowieka. Czy taki będzie cel życia samego w sobie? Nie wiemy. Czy człowiek to zepsuje? Mamy nadzieję, że nie. Mamy nadzieję, że ten taki stadny umysł tego jednego narodu powstrzyma nieprzychylne działania ze strony pojedynczych jednostek. Maria Montessori tworzy wizję pokoju na Ziemi, który można osiągnąć poprzez miłość, która motywuje edukację i zmianę w dorosłym i przeciwstawia trud budowania, który jest zawsze czasochłonny i energochłonny versus niszczenie, które dokonuje się w ułamku sekundy. Mhm, czy człowiek tak wykorzysta swój ułamek sekundy? Tego nie wiemy.
No tak, tego
ale
nie
bez
wiemy.
Względu na to, my i tak jesteśmy powołani do realizacji tego kosmicznego celu i czyli, będziemy go realizować.
Czyli chodzi o taką cywilizację, nie wiem, szacunku, miłości, jak ona to nazywa, społeczeństwo kohezywne, nie pamiętam dokładnie. Prawda?
Tak,
coś
spójna
takiego.
Wspólnota, tak się zdecydowaliśmy to przełożyć.
Aha. Trzeba tylko stworzyć warunki i tak bardzo nie przeszkadzać, powiedzmy. Tak?
No i tu jest właśnie pytanie o to, kto tworzy warunki. My w naszej pracy codziennej w Montessori tworzymy warunki zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka. pytanie, kto tworzy warunki dla rozwoju tej supranatury, z którą mamy teraz do czynienia?
Przepraszam, strasznie skrzypią mi kości.
Czy to jest rynek? Czy to są media?
Wywód na temat tego, w jaki sposób ludzkość, co myśmy zrobili z dziećmi. Że to jest wielki spisek, tak wręcz mówi, przeciwko dzieciom w imię jakiejś iluzji, a nawet może nie. Może ja to przeczytam. Ombius.
To jest akronim stworzony
tak,
z pierwszych...
Organizacjone.
Tak. Z pierwszych liter słów, które mają opisać ten stan rzeczy. Ombius pisała i w Sekrecie Dzieciństwa, i w Okształtowaniu się człowieka, obydwie publikacje, tłumaczenie Luizy Krolczuk, znowu czapki z głów za tą pracę. Chodzi o to, żeby pokazać, jak dalece człowiek dorosły jest gotowy bronić siebie, swojego ja, swojego wyobrażenia o sobie, nawet kosztem własnego dziecka. Doprowadzamy do stanu, który Maria Montessori nazywa walką dorosłego z dzieckiem, czy też nawet wojną dorosłego z dzieckiem.
To niesamowite.
I mówi o tym jako o największym konflikcie, który istniał i istnieje na świecie.
Żeby je sobie podporządkować, żeby trwało takie urządzenie świata, jak trwa.
Sami nie mamy pojęcia, czego my byśmy chcieli. Z jednej strony byśmy chcieli, żeby dziecko było zdyscyplinowane i karne, ale z drugiej strony chcemy, żeby było wyzwolone i przekraczało granice. I ten brak ugruntowania tych naszych fantazji powoduje, że nie odpowiadamy na potrzeby dziecka, przez co je zniekształcamy. To chodzi właśnie o tych wszystkich odchyleń.
Ten ombius jeszcze powiedzmy może. W ten sposób dokonała się w społeczeństwie organizacja zła, male, które przybrało formę dobra, bene, zostało narzucone imposto całej ludzkości, humanita, przez sugestie. Mamy ombius, bo to słowo pierwsze to organizacione.
No to jest właśnie w pigułce to, o czym opowiedziałam. Dorośli będą się na to decydować, będą nawet szukać poklasku innych dorosłych, będą wymyślać kolejne terminy, którymi będą opisywać to, jak bardzo złe jest dziecko. Będziemy mówić o buncie dwulatka, czy o buncie nastolatka. Jedyne, co widzimy, to warstwę zachowania, która jest bardzo powierzchowna. Nie rozumiemy natomiast, że zachowanie dziecka jest efektem naszych oddziaływań, rzeczy, które my zaproponowaliśmy dziecku, czyli znowu dochodzimy do tej organizacji warunków, otoczenia.
To bardzo jest mocno powiedziane. Chodzi o to, żeby z dziecka zrobić niewolnika systemu, w którym sami tkwimy. I udajemy, że jest wszystko w porządku. I jeszcze myślimy, że to jest dla dobra dziecka. To jest totalnie rewolucyjna idea. Antysystemowe myślenie. To niesamowite. Tak zupełnie o Montessori nie myślimy. No, coś mniej więcej wiemy o metodzie, którą ona proponuje i tyle. Że jak dzieci będą w takich szkołach się wychowywać, no to zostaną, na przykład George Clooney był absolwentem. Tak to widzimy. A ona chce przemiany świata. To jest naprawdę rewolucja, głęboka rewolucja.
Te słynne nazwiska ludzi, którzy mieli ten przywilej uczenia się w placówkach Montessori, fajnie marketingowo to brzmi, nieprawda? Że też chcę posłać tam moje dzieci. Ale to nie był cel sam w sobie dla Montessori.
No tak, zupełnie to inaczej wygląda.
I na pewno nie chodziło o to, żeby te placówki stały się kuźniami geniuszy. Ona zresztą mówi o tym, że miała takie odczucie w pracy z dziećmi, w pierwszych Casa dei Bambini, że te jej dzieci były jakieś takie genialne. Ale potem jak się bliżej przyjrzała, zobaczyła, że nie. Były całkiem normalne. Były po prostu zwykłymi dziećmi. Nie były nic bardziej genialne, ani nic lepsze. Tutaj się ten geniusz kryje w czymś innym. On będzie osiągalny tylko dla La Nazione Unica. Czyli kiedy wszyscy ludzie staną ramię w ramię i będą razem działać. I wtedy ta globalna wspólnota ludzkości to będzie geniusz, którego nie osiągnie nawet najznamienitszy umysł działając w pojedynkę. Mówiliśmy o tym, że metoda może być implementowana tylko od tej strony technicznej, instrumentalnej i wtedy zostanie mocno zubożona. Jeżeli skupimy się tylko na tym, że to ma być oddziaływanie doprowadzające nas do osiągnięcia stanu, w którym robimy, nie wiem, zamach na wyższy status społeczno-ekonomiczny.
Przepraszam, teraz używię takich słów. Wyprodukować wybitnych absolwentów szkół montessoriańskich, żeby oni byli prezesami banków.
musimy porzucić myślenie w kategoriach takich, powiedzmy, czysto kapitalistycznych, zobaczyć właśnie ten kosmiczny cel człowieka, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, używamy tych sformułowań. Ale kiedy znowu dojdziemy do tego kosmos, tego greckiego kosmos, to właśnie taka jedność jednak w tym całym założeniu.
To jest bardzo też demokratyczne i równościowe. Pracowała najpierw z tymi biednymi dziećmi, bo miała szansę, no nikt tam się jej nie wtrącał szczególnie. Z bogatymi pewnie miałaby problem.
Tak, w San Lorenzo, gdzie powstała pierwsza Casa dei Bambini, miała szansę rozwinąć skrzydła i jak najlepiej zaobserwować te wszystkie mechanizmy. Rzeczywiście jej metoda stała się szansą na wyrównywanie nierówności społecznych. Pojawia się narzędzie, którym możemy dotrzeć do dużej liczby dzieci i dzieje się jakby trochę samo, nieprawdaż? Po prostu prezentujemy dziecku materiał i dziecko potem samo robi tą pracę. To tak wręcz brzmi aż nierealnie. Ale potencjał metody do wyrównywania nierówności społecznych jest cały czas aktualny. Metoda Montessori, ona po prostu wypływa z natury. Nawet nie mamy jej jak podważyć, no bo o czym chcemy dyskutować? Czy dziecko zacznie chodzić w wieku około roku? Zacznie.
Podkreśla to, jak bardzo żyjemy w przemocowym świecie, jak bardzo tę przemoc na różne sposoby sobie serwujemy i dzieciom serwujemy. Na przykład ona mówi o nadopiekuńczości, która też bywa miękką przemocą.
Z tą nadopiekuńczością jest jeszcze taki twist, taki mechanizm kompensacyjny dorosłego dla przykrycia poczucia winy. O tym też uczy się na kursach AMI. A w dzisiejszym świecie bardzo łatwo jest o takie poczucie winy u rodzica. Wymagania społeczne ciążące przede wszystkim na kobiecie są ogromne i to jest chyba najmniej, jak mogę powiedzieć. Cała ta organizacja życia jest supranaturalna. Rodzicom jest ciężko, matkom przede wszystkim jest ciężko. Pojawia się, u każdego musi się pojawić takie odczucie poczucia winy. Kiedy tego uczucia nie przepracuje się w sposób świadomy, najłatwiej popaść w taki mechanizm nadopiekuńczości. To widać w zamknięciu dorosłego, w tym jego egoizmie, w tej jego ranie. Maria Montessori mówiła, dziecko patrzy na swojego dorosłego, patrzy na swojego rodzica jak na Boga. Każdy, kto pracuje z małym dzieckiem, zaobserwuje to. Dziecko wielbi rodziców, kocha ich, bez względu na to, co oni robią. Ono z miłością patrzy i czeka, aż ten dorosły będzie dla niego dostępny. Tutaj jest ta potrzeba otwarcia serca i wykorzystania w pełni naszego potencjału jako dorosłych. Taki ewolucyjny moment na przejście swojej transformacji i udostępnienie się jako właśnie służącego dla dziecka.
Sługi to lepiej brzmi. Pani powie sługi.
No, w sensie osoby służącej, dającej czy umożliwiającej coś, co jest nieosiągalne bez jego użycia.
Właśnie, ale pani powiedziała o przemianie. Ta ewolucja musi być również ewolucją świadomości. Takiego słowa też używała Maria Montessori. Ewolucją duchową. Dziecko daje taką nadzieję.
Tak. I tego się nie da zrobić na poziomie intelektualnym tylko. My to możemy racjonalizować i dobrze jest uczyć się tych nowych wzorców poprzez rozumową analizę tych myśli, ale dziecko będzie zawsze w nas uruchamiać rzeczy, które są w nas nieświadome i to czasami po prostu budzi w ludziach takiego dorosłego, którym oni nasiąknęli. I właśnie po to jest nam potrzebna ta transformacja. To jest droga, żeby to odwrócić.
Przejrzeć na oczy. Maria Montessori użyła takiego określenia ślepa plamka na sumieniu.
Tak jak medycznie, my wszyscy ją mamy, ale teraz na sumieniu.
Ja myślę, że to, co ona mówi, jest tak bardzo aktualne teraz w tym wielkim kryzysie, w którym my funkcjonujemy. Nawet kilka naraz kryzysów, prawda? I jakby to poczytać teraz, co ona proponuje, to zupełnie jest inna wizja tego, co my wyobrażamy sobie, że wiemy o Montessori i jej metodzie. Coś naprawdę bardzo odkrywczego i ożywczego, bym powiedział nawet.
Chociaż jest też ta sfera, która mnie osobiście dosyć martwi, czyli to, co Maria Montessori już sama też mówiła o sobie. Głupcy, patrzcie na co wskazuje, a nie na mnie. A ludzie ciągle byli skupieni na analizowaniu jej życia, jej osoby, co ona zrobiła, jak ona żyła. Można powiedzieć, że była celebrytką tamtych czasów. Gazety się rozpisywały o każdym jej ruchu, podróży, ale nie patrzono na dziecko, czyli znowu dorosły.
Budda mówił, że patrzycie na palec, a nie na to, co palec pokazuje.
See me. cheer you. Ooh, Tommy, 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 can you hear me? Can you feel me near you? Tommy, can you see me? Can I help to cheer you? Ooh, Tommy, 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 can you hear me? Can you feel me near you? Tommy, can you see me? Can I help to cheer you? Ooh, Tommy, 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 Tommy.
Ludziom najczęściej to się kojarzy z metodą, bo to też jest metoda. To jest jedno i drugie. Myśmy mówili o tym drugim bardziej, o tym mniej znanym, ale to jest metoda. No i ta metoda teraz. Badania pokazują, jak bardzo ta metoda, te szkoły montessoriańskie, przedszkola są rozpowszechnione. W Polsce to jest chyba trzecie albo drugie miejsce, jeśli chodzi o Unię Europejską. W ogóle ta metoda jest najbardziej rozpowszechnioną na świecie alternatywną metodą edukacji. Czy Maria Montessori byłaby zadowolona z tego, co powstało? Chociażby przykład jeden. Ona mówiła o wyrównywaniu szans. Zaczęła pracę z biednymi dziećmi, a te szkoły są dla bogatych raczej, a nie dla biednych. No chociażby to, pierwsze z brzegu. Dużo jeszcze innych rzeczy.
Och, dotyka pan tutaj bardzo wrażliwej kwestii. Prawie w każdym kraju na świecie jest dostępna metoda. Ale o tym, jak dalece ona jest dostępna do wykorzystania jako narzędzia tworzenia nowej edukacji, to jest uzależnione od ustawodawstwa. To ustawodawstwo w Polsce nie istnieje. Nie mamy żadnego unormowania dla edukacji Montessori. Zatem co się kryje pod nazwą Montessori? Skąd wiemy, co otrzymamy, idąc do placówki, która w szyldzie ma taką nazwę? No właśnie nie wiemy. Jako że nie mamy tego unormowania, kontrola, która się odbywa ze strony ustawodawcy, chociażby ze strony kuratorium, jest oparta na kryteriach tych samych, co dla każdej innej szkoły zorganizowanej w inny sposób, istniejącej w systemie publicznym. Gdyby ustawodawca zdecydował się na unormowanie tej sytuacji, pewnej takiej samowolki prawnej, de facto rynek kształtuje zasady funkcjonowania placówek Montessori, a nie prawo, ta metoda byłaby dostępna dla większej ilości dzieci. A to jest ogromna strata. Tylko i wyłącznie dobrej woli potrzeba. Tyle byśmy potrzebowali.
Plansza na sumieniu jest tą przeszkodą. To jest za bardzo wolnościowe.
To znowu zależy, co sobie ktoś na ten temat wyobrazi.
Niezależnych ludzi kształci ta metoda.
To jest znowu jakieś nasze wyobrażenie.
I tutaj... A nie niezależnych? No chyba o to chodzi przede wszystkim.
Z jednej strony niezależnych, w sensie myślących niezależnie,
no tak.
Ale z drugiej strony mających dużą dozę empatii, zrozumienia dla swojego miejsca w świecie i posiadających umiejętność pracy dla osiągnięcia wspólnego celu.
Nie, no jasne, ja rozumiem.
Wspaniałe, to... nieprawdaż?
No, absolutnie tak.
Więc znowu to zależy od ustawodawcy, w jaki sposób chce wykorzystać edukację.
Ale właśnie tak. To chyba trafne. Jak chce wykorzystać edukację?
Celowo używam tych słów.
Jak chce wykorzystać edukację?
Moglibyśmy wrócić do tego tematu kryzysów. Nam się wydaje, że ich nie powinno być, albo że powinniśmy jak najszybciej przejść. W ogóle wszystko, co tworzy dyskomfort, jest stanem do jak najszybszego usunięcia. Kryzys jest czymś naturalnym. Pierwszym kryzysem dla człowieka jest jego przyjście na świat. Jakie pokonuje wtedy dziecko przeszkody i czy ktoś się wtedy zastanawia nad tym, jak mu to wychodzi. No nie, no chcemy, żeby się urodziło. Co dziecko przeżywa, z czym się mierzy? Interesuje nas aspekt medyczny. A Maria Montessori pokazywała taką perspektywę, że życie nigdy nie będzie stałe. Musimy porzucić iluzję myślenia o życiu jako o stanie, w którym nie mamy żadnych problemów. Kryzysy są potrzebne i one są rozwojowymi kamieniami milowymi nie tylko dla samego dziecka, ale znowu dla nas dorosłych. Na tym polega sukces tej metody. My nie oddziałujemy bezpośrednio. My nie mówimy zrób. Oddziałujemy pośrednio. Opowiadając, inspirując, zachęcając zgodnie z tym, czego potrzeba dziecka w tej chwili wymaga.
To może dwóch rzeczach
samo wtedy dzieje.
Trzeba odpowiedzieć, żeby podomykać wątki. O skuteczności tej metody Różne parametry badano. W Polsce tym się zajmuje doktor Jarosław Jędza, prawda?
Z
Gdańska.
Się. Tak.
Badania nie są zgodne ze sobą, ale na pewno ta klasyczna metoda Montessori jest niezwykle skuteczna też w sensie wzrostu parametrów kształcenia, upraszczając bardzo. Różnice polegają na tym, że niektórzy twierdzą, że nawet jak się trochę wprowadzi Montessori, i to będzie taka Montessori z wkładką, czy takie coś tam, to i tak będzie lepiej niż taka tradycyjna edukacja. Inni twierdzą, że nie, że to nie... Aha, tak patrzę na panią, to widzę minę.
Gdyby można było przekazać głosem.
No tak.
Na terenie Europy mamy przede wszystkim badania jakościowe. Badania jakościowe z samego założenia są badaniami na małej próbie, które w różny sposób dobierają sobie metodologię i kryteria, potem oceny. Nie wiem, na ile na przykład analiza rysunków wykonanych przez dzieci w drugiej klasie szkoły Montessori będzie nam mówić coś o skuteczności metody. Ja jednak wolę się odnosić do nauki opartej na badaniach ilościowych. Prym wiodą Stany Zjednoczone i badania Angeline Lillard. I z jej badań wynika, a to były naprawdę solidnie wykonane badania na dużych próbach, tysiące dzieci, pokazuje, że to oddziaływanie autentycznej metody Montessori jest widoczne i rzeczywiście dzieci potem lepiej wypadają w testach akademickich niż dzieci, które pochodziły z otoczenia, które było nie montessoriańskie. Te badania zostały jeszcze uzupełnione o porównanie z otoczeniem, to się nazywało semi-Montessori, czyli takie trochę Montessori. No i to trochę Montessori wcale nie wypadało lepiej niż grupa pozbawiona edukacji Montessori zupełnie, taka z systemu klasycznego.
To jakie są te parametry? Co to znaczy klasyczna metoda Montessori? Autentyczna?
Mówimy o takich trzech podstawowych czynnikach, którymi są grupa różnowiekowa, przygotowane otoczenie i w tym przygotowanym otoczeniu uwzględniamy również odpowiednio przygotowanego dorosłego i przynajmniej 3-godzinny nieprzerwany czas pracy własnej dziecka. Tak, no jeżeli coś robimy, to albo to robimy na 100%, albo nie. Możemy podejść do jakiegokolwiek materiału, chociażby tej słynnej różowej wieży, jako do materiału edukacyjnego, który przekazuje pewne istotne właściwości, chociażby sześcianu dziecku, albo możemy podejść do tego jak do zbioru klocków i niech sobie układa jakkolwiek chce. Bo nie chodzi o to, żeby dziecko wpuścić do pokoju. Wszystko jest wyłożone folią i on może sobie teraz rozrzucać jedzenie, makaron, mąkę i nazwijmy to sensoplastyką czy czymś na kształt. No owszem, coś sensorycznie odbiera. Będzie kichać od mąki w powietrzu. Ale czy to jest sensowne wykorzystanie energii kreatywnych dziecka? Czy dziecko buduje? Ja w takich momentach się zastanawiam, jak można spojrzeć w oczy matce dziecka w jakimś kraju, w którym ta mąka zaspokaja potrzeby żywieniowe rodziny na 2 dni.
To proszę powiedzieć jeszcze teraz z serca matki, co wypływa. Bo pani ma 4 synów?
4 synów. Tak.
Jest pani nie tylko redaktorką naukową tych tomów znakomitych, też nauczycielką Montessori, a pani synowie przechodzili tę edukację albo przechodzą ją. Tak to wygląda?
Przechodzili i przechodzą. Tak, no najstarszy syn już teraz jest w liceum. 2 mam pod swoimi skrzydłami jeszcze w szkole podstawowej. A najmłodszy
właśnie.
W szkole podstawowej Montessori, tak. I na co dzień uczymy się razem. A najmłodszy jest w przedszkolu. Już teraz w przedszkolu nie pracuję. No nie dam rady tych obowiązków ze sobą połączyć, ale wspaniali ludzie, którzy kontynuują moją myśl w przedszkolu teraz. Zajmują się także moim najmłodszym synem.
No jakim idzie tym synom w życiu? Jacy to są ludzie?
To, co ja widzę, może to jest moja ślepa plamka, ale to, co ja widzę, to
może,
jest
ale...
ogromna zdolność empatii, umiejętność wsłuchania się w potrzeby drugiego człowieka, również otwarcia się na tego drugiego człowieka i w wielu momentach wyzbycia się swojego interesu dla takiego ogólnego dobra. W odsłonie edukacyjnej widzę niesztampowość myślenia i rozumienia pewnych pojęć, które dla mnie, wychowanki z tradycyjnego systemu, są po prostu wykute. Pewne rzeczy musiałam się ich nauczyć i ja je pamiętam. Dla moich dzieci jest to model, który mogły sobie stworzyć dzięki interakcjom, które podejmowały z materiałem. I oni myślą już zupełnie inaczej. Mają takie modelowe, przestrzenne myślenie, które dla mnie jest trudno osiągalne. Mam sztywność, a u nich jest to daleko idąca elastyczność. To się wspaniale obserwuje. I tak najcudowniejsza jest obserwacja tych najmłodszych, gdzie dokonują spektakularnych odkryć o świecie, gdzie można zobaczyć występowanie okresów wrażliwości. Jak się ma tą wiedzę, to ma się jeszcze większą radość z obcowania z tak młodym człowiekiem. Mój najmłodszy syn wszystko przelicza, jest w okresie wrażliwości matematycznej, ilość spożytych winogronek i zastanawia się 2 razy 3, 6, ale 3 razy 2, 6. I to go wszystko tak bardzo fascynuje. To jest wspaniałe, że dzieci mogą to odkrywać w ten sposób. Te, które mają te szanse uczenia się w placówkach Montessori, to daje im zupełnie inny start poznawczy.
To jeszcze zapytam, jak oni sobie poradzą w życiu? Czy pani się nie obawia tego? Czy ten system ich nie przemiela?
Nie mam żadnych obaw. Najstarszy syn poszedł do liceum publicznego.
Zachwycona pani nie jest, widzę.
Nie, ja jestem pod wrażeniem jego decyzji, dojrzałości decyzji. Mam nadzieję, że w tej decyzji wytrwa i obaw żadnych nie mam, bo widzę zdrowe jednostki, które mają bardzo silną zdolność adaptacji. Jestem przekonana, że w jakichkolwiek warunkach życiowych się nie znajdą, to się w tych warunkach odnajdą. I mam takie przekonanie o praktycznie każdym człowieku, który jakoś zdrowo funkcjonuje, więc nie mam obaw. Jakoś nie pytamy dzieci ze szkoły rejonowej, jak wy sobie w życiu poradzicie, kiedy na przykład nie uczą się współpracy, nie uczą się zespołowego projektu i wspólnego tworzenia czegoś dla osiągnięcia jednego celu. Nie interesuje to nas.
A może powinno.
A właśnie.
No ale jeszcze jedno, czy zmienią świat? Czy ten świat będzie lepszy? Jak ci wychowankowie Montessori zostaną premierami, może kiedyś i prezydentami, oby.
No myślę, że wtedy zauważymy typowy mechanizm, czyli układanie się społeczności pod krzywą Gaussa, więc będziemy mieli wśród tych wychowanków i tych, którzy będą wspaniale funkcjonować, tych, którzy będą trochę gorzej funkcjonować i znakomitą masę pośrodku.
Ale może na innym poziomie, co?
Mam nadzieję, że na innym poziomie. Z drugiej strony nie będę odbierać na pewno możliwości wejścia na wyższy poziom uczniom innych szkół.
Nie, no bo to jasne, ja tego nie mam na myśli.
Tak samo wydarzy dla każdego innego. Na pewno zmienią świat. Jestem bardziej niż pewna tego, bo widzę to w codziennej pracy. Widzę to w ich odkryciach, widzę to w pytaniach, które sobie zadają i jak dochodzą do różnych odpowiedzi. Jeżeli utrzymają takie swoje podejście, to na pewno odmienią świat na wielką skalę. Tak jak ja zmieniam go na co dzień na małą skalę. Po prostu w domu będąc ze swoimi dziećmi, niekoniecznie jako nauczyciel, niekoniecznie jako ktoś, kto latami pracuje z PWN-em na sukces tych publikacji, na to, żeby były dostępne dla innych ludzi. Nie upatruję w tym ogromnej misji zmieniania całego świata. To jest moje codzienne, kosmiczne zadanie,
kosmiczne
które wykonuję.
Tak. No dobrze. No bardzo pani dziękuję.
Ja również.
A może pani ma jeszcze jakąś złotą myśl na koniec? Coś jeszcze zostało?
Maria Montessori lubiła kończyć swoją korespondencję takim zawołaniem. Pisała "Long live the child". Niech żyje dziecko.
Mhm. Mówiła jeszcze podążaj za dzieckiem, prawda? W obu perspektywach, małej i dobrze kosmicznej, niechże będzie.
Z tym podążaniem to temat dosyć grząski. Musimy jednak zdefiniować, czym będzie to podążanie. Czy to będzie po prostu puszczenie dziecka samopas i niech ono decyduje, co robi? Chce sobie rozsypać tą mąkę, niech rozsypuje, bo właśnie teraz eksploruje jej strukturę. Podążanie jest wtedy, kiedy my rozumiemy dziecko, rozumiemy jego potrzeby, wiemy, w jaki sposób stworzyć warunki dla ich realizacji i to umożliwiamy.
Jeszcze może, nie wiem, czy to byłoby streszczenie wszystkiego w 4 słowach bodajże. Akurat ona tego nie wymyśliła, tylko zacytowała za Wordsworthem, poetą romantycznym, angielskim, wybitnym. Dziecko jest ojcem człowieka. To wydawało mi się jakieś totalnie, kiedyś to czytałem, idiotyczne, ale to zupełnie nie jest idiotyczne.
Jest wielka prawda w tym ukryta.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Sylwia Kamarda była z nami dzisiaj. Dziękuję pani
mam
bardzo.
Tak piękny widok. Te brzozy.
Tak, to jest.
Tutaj cały czas jakieś ptaszki przylatują.
Tak, cierkają o 4 rano, to trochę tam
no,
jest gorzej,
no to jest
ale no
też
mój
fajne.
Boże. Ja takie kocham, że im wybaczam wszystko. No. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję.
Na zakładkę i to będzie zaproszenie na kolejne spotkanie. Z innej książki. Natalii de Barbaro tym razem. Ogarnij się dziecko. Czasami mówimy tak do dzieci, także do naszego wewnętrznego dziecka. Ogarnij się, dziecko. Nie bądź dzieckiem, dziecko. Bądź dorosła, dziecko. Nie bądź sobą, bądź taką sobą, która mi nie robi kłopotu. to za tydzień, a teraz już dziękuję za wspólną wędrówkę. Dziękuję patronom i patronkom, dzięki wam powstaje K3. Jestem wdzięczny, że możemy razem wędrować. Dziękuję Sofii Dzik, dziękuję Monice Wejman, dziękuję wszystkim. No i zapraszam na Patronite oczywiście, gdyby ktoś chciał dołączyć. Każda wpłata się liczy, ogromnie mi miło. Dziękuję za gwiazdki na Spotify, proszę o jeszcze. Dziękuję za subskrypcję na YouTubie, proszę o jeszcze. No i jeszcze ta piosenka. Na zakończenie. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia i do zobaczenia na szlaku. Dariusz Bugalski.
I don't need nowhere else to go, 'cause I get all the love I need from three little girls. We're in the garden collecting snails, on the bed reading fairy tales. I get all I my world was sad and weird. All my days were winding down. Then you showed me a better way. My three little girl.